Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy. Gośka Serafin, witam Was bardzo, bardzo gorąco w kolejnym gorącym wakacyjnym odcinku Farbowania Życia i jak zwykle proszę o to, żebyście pisali komentarze pod naszymi rozmowami, żebyście wysyłali do mnie wiadomości na maila i na Instagramie, można mnie znaleźć i na wszystkich innych socialach. Jeżeli ktoś z Was chciałby podzielić się historią swojego kryzysu psychicznego, którego doświadczył, albo historią swojej choroby, swoim doświadczeniem, jest gotowy, żeby podzielić się z widzami Farbowania Życia swoją historią, to piszcie do mnie proszę, nawiążemy kontakt i umówimy się na taką rozmowę. Weronika do mnie napisała i oto jest. Cześć, dzień dobry.
Witam, cześć.
Napisałaś do mnie o tym, że jesteś gotowa podzielić się historią i swoim doświadczeniem chorób, bo nie tylko choroby, bo chcesz też dawać nadzieję i pokazać, jak sobie z tym radzisz, a pewnie czasem jak sobie nie radzisz z niektórymi rzeczami. Z czym się zmagasz i od jak dawna?
Stwardnienie rozsiane, to w sumie mam, o matko, ile tu już lat? 11. 11 lat i już mam stwardnienie rozsiane, w wieku 15 lat mi wykryli, a 5? Bodajże 6 lat z nerwicą lękową, z atakami paniki, które momentami były tak silne, że pamiętam moment, kiedy błagałam mamę: mamo, jedźmy za granicę, jak mnie kochasz, pozwól mi na eutanazję, bo nie widziałam sensu. Dla mnie życie się skończyło i w tamtym momencie naprawdę myślałam, że już nie, już...
Ale przy tych atakach paniki, tak? One były tak...
Tak, tylko właśnie w tym najgorszym momencie, to był 2020 rok, jak ta pandemia była, to one trwały nieprzerwanie. To było non-stop. Nawet sen gdzieś tam nie dawał ulgi, bo wybudzały mnie takie aż drgawki nerwcowe.
Czyli miałaś 15 lat, jak zachorowałaś na stwardnienie rozsiane?
Dokładnie, 15.
Jak zostało zdiagnozowane? Co się działo wtedy? Możesz mi o tym opowiedzieć?
To jest w ogóle taka historia. Zaczęło się z koleżankami, tam sobie chodziłyśmy. Fajny dzień, tak słońce, pamiętam, grzało, to był jakoś maj. I robiłyśmy sobie zdjęcia, miałam przyjaciółkę i mówię do niej, mówię, zostań u mnie na noc, powygłupiamy się. I pamiętam, długo w nocy siedziałyśmy, śmiałyśmy się i ona usnęła, a mnie coś nogi, takie jakieś miałam, takie dziwne. No ale tak nie wiem, tak nimi nie mogłam ruszać, tak nie mogłam spać tej nocy.
Ale takie zdrętwiałe, że takie mrówki, jak
takie
się...
Mrówki,
tak,
coś okay,
tak
takiego.
Jak się źle siedzi, nie?
Tak.
Za długo.
No i obudziłam się rano i same podeszwy stóp, takie właśnie z tymi mrówkami. No ale ja jak to dziecko mówię, a krzywo spałam, gdzieś jakiś ucisk, może nie ten, przejdzie. Nawet nie mówiłam rodzicom, bo mówię, przejdzie. I tak chodziłam jakieś 3 dni, po 3 dniach całe stopy do kostek. No ale dalej przekonana, że to pewnie gdzieś tam. I się nic nie odezwałam, dopiero jak po kolejnych kilku dniach od kolan w dół nóg przestałam czuć. Chodziłam, ale miałam cały czas takie mrówki. To powiedziałam mamie, a mama moja mówi, magnezu ci brakuje.
To jest taka pierwsza myśl, nie?
No
że
tak,
może czegoś
no,
brakować magnezu. No.
No właśnie, no bo gdzie tam, tak. Gdzie wspomnę, u mnie w rodzinie jest stwardnienie rozsiane. Mhm. Brat cioteczny mojej mamy ma, no ale my w ogóle gdzieś tych faktów, no i zaczęłam.
To jest dziedziczna choroba, może ma komponent dziedziczny, gdzieś tam może być...
Właśnie lekarze twierdzą, że nie. Mhm. Lekarze twierdzą, że nie. Ja tak sama wysnułam sobie teorię, że może sama choroba nie, ale skłonność i być może gdzieś zadziało się w tym organizmie coś, że ta skłonność u mnie się po prostu obudziła. No i mówię, ten magnez, ale w pewnym momencie od pasa w dół i dłonie zaczęły mi drętwieć. I to był moment, kiedy pojechaliśmy do lekarza rodzinnego.
A to były takie, to było kilka dni, czy to...
Tak, to trwało. Mhm.
Ale nie było rozłożone, nie wiem, na rok, nie?
Że
chodzisz, sobie chodzisz,
ale... w ciągu, nie wiem, 2-3 tygodni. No i pojechałam do tego lekarza rodzinnego, młoteczkiem takim tam powukała, skierowanie na szpital. Ja w ogóle nigdy nie lubiłam wyjeżdżać na żadne kolonie gdzieś poza dom. Dla mnie to było coś strasznego. I to jeszcze do matki Polki, gdzie mi się matka Polka gdzieś tak kojarzyła. Pamiętam od dziecka, jak z rodzicami jeździłam, to miałam takie, mamo, ale ja nigdy nie będę w tym szpitalu, prawda? Bo mi się kojarzyło, że tam się umiera. Że szpital to jest miejsce, gdzie się umiera. Dla mnie takie... I no... Przerażona byłam. I pamiętam tam dzień przed, mama moja patrzy na to skierowanie do tego szpitala i tam podejrzenie SM. Mhm. I mama mówi, wpisz w Google, co to jest to SM. No i ja wpisałam w internet, zaczynam czytać SM, stwardnienie rozsiane, coś tam, a mama taka przerażona mówi, wyłącz to, nie czytaj tego. I ja nie wiedziałam, co się dzieje. Mówię, ale nie czytaj tego, wyłącz to, to na pewno nie to, nie czytaj. No i ja się tak przestraszyłam reakcji mamy, że ja faktycznie nie czytałam, co to może być. W ogóle nie. No i później wylądowałam w szpitalu. Dobrze wspominam. Znaczy pierwszy może był dość taki no ciężki, ale wtedy zrobili mi badanie, zrobili mi rezonans magnetyczny, wyszły zmiany w mózgu, no ale stwierdzili, że to jest ADM. To jest podobno coś takiego, że to łapie raz i to mija. Dostałam sterydy do żylnia i wróciłam do domu na tydzień. Bo po tygodniu od nowa gdzieś tam drętwienie tych, tylko że zaczęło się już z brakiem władzy w tych nogach. No, od nowa na szpital. No to, że punkcję lędźwiową mi zrobią. Ja tyle wiedziałam o tej punkcji, jak widziałam te płaczące mamy pod tym zabiegowym i te dzieci tam krzyczące strasznie, bo to podobno taką dosyć długą igłę w kręgosłup wbijają. Bałam się. Bardzo się bałam. Nie chciałam, no ale trzeba było i pamiętam, wzięli mnie na to badanie. Położyli na stół i taki lekarz, on mówił po angielsku, ja się tak bałam, że ja nawet nie płakałam, ja nawet bólu nie poczułam, gdzie nie dostałam znieczulenia. Ja po prostu leżałam na boku i tylko mi łzy tak ściekały po prostu, ale to nie był płacz, one mi po prostu leciały, a ja nawet nie poczułam bólu, kiedy oni to zrobili. No i nie można potem było siadać 24 godziny. A mi po tam 5-6 zachciało się siusiu. No i nieszczęsny ja usiadłam. I to był ogromny błąd, bo tam się robi wtedy ta bariera krew-mózg, gdzieś tam to jest przerwanie i no później miesiąc czasu ja nie mogłam, mogłam tylko leżeć i to tylko na płasko, bo w każdej innej pozycji kręciło mi się w głowie, robiło mi się niedobrze, były wymioty. No i zrobili mi tą punkcję, puścili do domu, mieliśmy czekać na wyniki, ale w domu znowu za długo nie byłam, bo zaczęłam tracić wzrok. Więc od nowa do szpitala i to się tak pół roku w sumie ciągło, gdzie co chwila był ten dom, szpital.
W której klasie ty wtedy byłaś?
Ja skończyłam gimnazjum, szłam do pierwszej klasy szkoły średniej i właśnie to były wakacje.
To było wakacje, nie?
Tak. I ja mówię, mamo, ja nie pójdę do szkoły, bo nie jestem w stanie chodzić. Mama, do września ci przejdzie. Nie przeszło.
A szukałaś w międzyczasie informacji o tym, czy wtedy, czy po tym momencie, jak mama powiedziała, żebyś nie przestała szukać i czytać, to też tak bałaś się, czy chciałaś się dowiedzieć, co się będzie działo?
Bałam się, odpuściłam. Lekarze mówili, że to jest borelioza. Ale mnie nigdy nie miałam kleszcza i mówiłam to, ale oni, ale może zjadłaś mięso od chorego zwierzęcia, albo mleka się napiłaś, no tak mi, ale no tak wmawiali. W końcu później wylądowałam. Mówię, ten okres tych wakacji to był moment, kiedy ja po tej punkcji właśnie jak usiadłam i ja nie byłam w stanie siedzieć samodzielnie. Mnie mama sadzała, a ja w łóżku jak noworodek przewracałam się, leciałam po prostu. Władzy nie było totalnie, więc mówię, to było karmienie mnie, mycie mnie. Nawet nie byłam w stanie głowy podnieść, żeby się napić. Miałam taką rurkę właśnie do napoju, żeby pić, bo totalnie nic. Było leżenie. To jeszcze później dostałam, teraz już wiem, że to był rzut, kręcenie w głowie, więc ja musiałam spać i mieć głowę na wprost, tutaj poduszkami sobie brałam, bo nie mogłam nawet na boki. Okropne to było.
A co wtedy mówili lekarze, że to jaka była prognoza, że to przejdzie, że to wymaga czasu, że tak już będzie?
Mój lekarz twierdził, że to jest borelioza, ale pamiętam, wszedł taki inny lekarz do mnie na salę, to byłam już któryś raz z kolei z tym stwardnieniem, znaczy teraz wiem, że ze stwardnieniem wtedy w tym szpitalu wszedł, pamiętam, taki bardzo go nie lubiłam. I on patrzy na mnie, rodziców wtedy przy mnie nie było, on mówię, ja 15-latka siedzę na łóżku, on wszedł do mnie i mówię, no kiedy wyjdę, co jest on? My nie wiemy, czy ty nie umierasz. I no, powiedział mi tak. Później właśnie był ten moment, kiedy ja w domu leżałam i nie mogłam siedzieć, to pamiętam w pewnym momencie zaczęłam mamie mówić mój testament. Mówię, mamo, chciałabym, żeśmy, bo mnie nie pozwalała mi tego mówić, ale ja nigdy wcześniej i nigdy później nie czułam się tak bardzo źle. To nie do opisania jest, to nawet nie był ból, to było, no nie wiem, no takie, dla mnie takie powolne umieranie to było.
No nic nie możesz zrobić, leżysz, jesteś bezwładna, bezbronna,
to tak,
zależna.
Tak. I w końcu wysłali mnie do szpitala zakaźnego. Pojechałam do tego szpitala zakaźnego, zrobili mi badania i przyszła ta doktorka do mnie, do mamy, powiedziała, nie dajcie sobie mówić, że to jest borelioza. To na 100% nie jest borelioza. No i później z powrotem właśnie do Matki Polki jeszcze wtedy. No i wtedy przyjrzeli jeszcze raz wyniki tej mojej punkcji i faktycznie wyszło, że doktorka też nie chciała mi tego powiedzieć wprost, bo już wtedy mnie powoli przygotowywali do tego i ja już wtedy czytałam trochę o stwardnieniu. No nie powiem, trochę płakałam, ale przepłakałam 2 tygodnie, po czym mówię tak, kurczę, zabrało mi już nogi. Mówię, jak ja się dalej załamę, zabierze mi też ręce, zabierze mi też głowę, bo już potem właśnie jakoś, jak już z powrotem mogłam siedzieć, to mówię, ja muszę walczyć o te ręce i o tą głowę, bo nogi jak stracę, na wózku można żyć, ale mówię, nie chcę stracić reszty, więc powiedziałam sobie, bierzesz się w garść i walczymy z tym.
No czyli i... co? Co to znaczy, bierzesz się w garść?
No nie mogę się załamać, bo wiedziałam gdzieś tam podświadomie, że jak się załamę, to będzie koniec. To mnie to po prostu zje, ja nie chciałam. Ja za dużo od życia chciałam. Ja chciałam żyć, chciałam naprawdę coś. I się cieszę życiem na ogół, taką mam naturę. No i ponownie w tej Matce Polce, tu już pamiętam, już widziała pani doktor nas, mnie i rodziców i tak nie chciała mi powiedzieć wprost, że to jest stwardnienie i ona tak... No masz taką chorobę, coś jak stwardnienie, ale nie martw się, bo to nie do końca pewne. To było pewne, rodzicom powiedziała, że to jest pewne, ale mi tak nie do końca chciała. I myślę, że wzięłam to dosyć na klatę. Tylko no w pierwszej chwili, no ja mówię, to co, to koniec? To mam się żegnać? Tak. No i bo mówię, to było dawno. Wtedy były tylko 3 leki na to. Teraz jest tak dużo sposobów leczenia stwardnienia, że ja już nawet nie nadążam za tym wszystkim. Wtedy były tylko zastrzyki, tylko 3 rodzaje i tylko na postać moją, że to remisyjną, bo są 3 postacie stwardnienia. I powiedzieli, że będę miała leki, ale zastrzyki. Tak ja usłyszałam, że ja sobie muszę robić
zastrzyki. A sama, nie?
Sama.
O matko, o Jezu.
Tak, no zrobili ja tam przeszkolenie, ale no... Ciężko, no ale wiedziałam, że muszę po prostu, to była walka, tak? Powiedziałam, że biorę się i robiłam sama te zastrzyki. No ale przyszedł wrzesień, czas do szkoły, a ja z kolejnym rzutem znowu w szpitalu i wtedy powiedziałam, mamo, załatw mi zajęcia indywidualne, bo ja nie jestem w stanie. No i faktycznie mama zaczęła załatwiać, tylko no, zanim załatwiła, był już grudzień, koniec semestru, a ja wybrałam jeszcze technikum, więc ja miałam 21 przedmiotów do nadrobienia. No i 2 tygodnie nadrobiłam, a gdzieś się tak zawzięłam, bo w międzyczasie ja czytam takie gazety, Świat Wiedzy, Świat Medycyny i gdzieś wyczytałam, że jak się uczymy nowych rzeczy, to nam się budują nowe wiązania w mózgu. I to był ten moment, mówię, okej, uczysz się wszystkiego, szkoła średnia, 21 przedmiotów. W 2 tygodnie nadrobiłam wszystkie, na 1, 2, same 4 i 5 miałam. I faktycznie początek szkoły średniej, ja się uczyłam najlepiej w klasie, potem najlepiej w szkole, na samych 5 uczyłam się wszystkiego, co tylko się dało. Nawet jak mnie nie interesowało, to mówię, nie, uczysz się, bo musisz się dowiedzieć nowych rzeczy. No ale całą szkołę średnią, to były 4 lata technikum, no to ja więcej mam w sumie w szpitalu niż w domu.
Ale to wracało, tak?
Tak,
mimo zastrzyków, mimo
tak, leczenia. Właśnie, właśnie to było takie straszne, że dostałam pierwszy lek i on nie działał. Więc dali kolejny. No ale gdzieś tam w międzyczasie lądowałam w tym szpitalu, w międzyczasie poznałam dziewczynę. Ona była taka, no bo ja byłam w tym szpitalu, ale ja staram się uśmiechać. I mnie było wszędzie pełno, ja chodziłam. Była taka jedna dziewczyna i ona tak smutno chodziła, tak tymi nogami powłóczyła jak ja. I moja mama do mnie mówi, idź zagadaj do niej, bo ona ma na pewno to, co ty. Ja tak mówię, no dobra. Nie wiedziałam, czy ma to, co ja, ale poszłam do niej na salę. Mówię, chodź, pogadamy, mam to, co ty. Totalnie nie wiedząc, blefując. I poszłyśmy, ja tak na nią patrzę, mówię, co? Stwardnienie. On taka smutno mówi, tak. Mówię, spoko, ja też. I ona tak się patrzy, mówi, to czemu ty taka szczęśliwa jesteś? A ja mówię, no i słuchaj, mówię, masz rodzeństwo? Ona mówi, no mam. Starsze czy młodsze? Ona młodsze. Mówię, co starsze rodzeństwo robi młodszemu? Ona, no nie wiem. Ja mówię, no dokucza. Mówię, mi siostra całe życie dokuczała. Mówię, kto był pierwszy, ty czy choroba? Ona mówi, no ja byłam pierwsza. Ja mówię, dokucza jej. Mówię, ono stwardnienie ci powie, że ty nie możesz gdzieś wyjść. To idziesz tam, mówię, nieważne, że ty dzień później do szpitala trafisz na przykład, bo to był szkoła średnia, ja pierwszy raz chciałam iść na taką dyskotekę dla dzieci od 16 roku życia i faktycznie te nogi ledwo, ja powiedziałam, ja tam pójdę, choćbym miała siedzieć i tańczyć tylko rękoma, ja tam pójdę, a na drugi dzień pojadę do szpitala, pierw pójdę tam, mówię, walcz tak, mówię, rób na przekór, choroba ci mówi, nie zrobisz tego, a ty mówisz, no to patrz, bo były momenty, że na przykład tam na badanie chcieli mnie wieźć i miałam właśnie znowu rzut na chodzenie, o ścianach szłam i oni, usiądź na wózek, będzie szybciej, ja powiedziałam, choćbym się czołgać miała, ja na to nie usiądę, nigdy. I faktycznie nie usiadłam, nie pozwoliłam sobie, a z Olą swoją drogą zaprzyjaźniłam się, w ogóle zachorowałyśmy w tym samym roku, w tym samym miesiącu. I często w szpitalu się spotykałyśmy, czyli te rzuty tej choroby gdzieś tam równo miałyśmy, więc bardzo się zaprzyjaźniłyśmy. No Oli niestety już z nami nie ma. Tak, Ola gdzieś tam no, nie dało rady. No ja pamiętam, później dali mi drugi lek. Mhm. To już były zastrzyki domięśniowe. Jak ja zaczęłam tą igłę, przerażenie, ale robiłam faktycznie bardzo dużo skutków. Miałam ubocznych po tym leku, bardzo źle się czułam. To były nieprzespane noce, a to robiłam we wtorki. W środę nauczycielka przychodziła na 8 rano. Ja pamiętam, ja te sprawy, to biologia była, pamiętam. Ja te sprawdziany z tej biologii, tak nieprzytomna, bo ja północy nie spałam, to leki przeciwbólowe, bo to były drgawki, gorączka, no bardzo. No ale też nie działało. Ja pamiętam, wtedy nie czytałam tych wyników, tego rezonansu, tych badań. Przeczytałam to dopiero, jak już choroba gdzieś tam się zatrzymała. Bo moja koleżanka tam pisała pracę licencjacką, bo pielęgniarką. Mówię, co będziesz kogoś szukać? Napisz o mnie, masz mnie. I musiałam jej wysłać. I całe szczęście, że ja to przeczytałam, już jak choroba w miarę się wyciszyła. Bo gdybym ja przeczytała wtedy, ja nie wiem, czy ja tak walczyła, bo to były zmiany w tej części mózgu. Kolejny rezonans, stare zmiany większe, doszły nowe, kolejne stare zmiany jeszcze większe, doszły w rdzeniu. I tak było przez 4 lata prawie, że... No było. I potem pamiętam trzeci lek. Ostatnia szansa i przyszedłem do doktorka, powiedziała, mamy ostatni lek. Mówi, jak on na ciebie nie podziała, to my nie mamy dla ciebie ratunku. No i gdzieś tam się zawzięłam, że skoro lekarze mi nie pomogą, to moja podświadomość, właśnie książka Potęga Podświadomości albo Sekret też jest bardzo fajny, gdzie tam są faktycznie dowody naukowe, że samą podświadomością my możemy się uleczać. Bo ja też tak pomyślałam, kurczę, wykorzystuję około 5% mózgu? I jakoś tak. Mówię, co by się działo, gdybyśmy wykorzystywali tego więcej. Gdzieś tam uwierzyłam w to, że jesteśmy w stanie się sami uleczyć.
Wiesz, nastawienie do choroby jest bardzo ważne. Bardzo. Przy każdej chorobie też. Bardzo dużo się o tym mówi, o nastawieniu do leczenia, do zdrowienia przy chorobie onkologicznej. Tutaj tak. Się bardzo dużo mówi. Przy innych dużo, dużo mniej, ale rzeczywiście to, czy się poddajemy, czy walczymy, no to też wpływa na wynik.
Bardzo, tak. I no, ten ostatni lek dostałam i to była właśnie koniec szkoły średniej i byłam w szpitalu, już 18 lat miałam kończyć, miałam odejść, ja się bałam do innego szpitala, bo tu już znałam lekarzy, znałam wszystkich i pamiętam, ta pani doktor powiedziała do mnie, chorej, cię stąd nie wypuszczę i nie wiem, jak ona to zrobiła, bo ja wychodząc miałam jeden rzut, tylko w tym już szpitalu teraz, co jestem, dla osób dorosłych, faktycznie wychodząc z tej matki Polki, kończąc szkołę średnią, gdzieś ta choroba, ona jest. Zmian w głowie mam bardzo dużo, bo no mówię, poszłam do neurologa jakiegoś u mnie w mieście i on tak patrzy na te wyniki, na mnie i tak, ale ty chodzisz. Ja mówię tak, on, przecież ty na wózku powinnaś jeździć. Mówi, z twoimi zmianami w głowie ty nawet nie powinnaś siedzieć samodzielnie. Masz tego tak dużo, to jest tam w pewnym momencie mi wpisali, nawet zanik mózgu był, że oni nie wiedzą i obecna doktorka też. Nie wie, po prostu nie wie, jak to się... Więc ja wierzę, że gdzieś tam... Takim
skąd
gdzieś
tobie tyle się wzięło tej siły do tego, żeby się leczyć? Ta miłość do życia, te plany cię tak napędzały? Chyba marzenia tak. O przyszłości?
Chyba tak, chyba to bardzo, bo ja chciałam żyć, chciałam. Mówię, kurczę, młoda jestem, tyle do odkrycia. Miałam jakieś marzenia, mówię, no nie, gdzieś tam... Nie wiem, bo chyba charakter taki. Ja jestem strasznie w ogóle osobą upartą, zawziętą. Jak coś powiem, że zrobię, to ja to zrobię. I gdzieś tu bardzo się...
Czyli to jest twój lek.
Chyba tak. Następnie. Chyba takie zawzięcie, że tak, że no nie ma opcji. No tak. Do celu zawsze. No i właśnie tu się zaczęło. Jak stwardniej szkołę średnią skończyłam i to z dobrymi bardzo wynikami, bo mówię, uczyłam się wszystkiego, co tylko się dało. To stwardnienie gdzieś tam na nowo już chodziłam w miarę. Z bieganiem miałam problem. Ale w końcu udało mi się. I przed momentem nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Mi było niedobrze. Ja czułam, że umieram. Mama wtedy pracowała. Mówię, mama, wracaj. Boże, ja się boję. Nie wiem czego. Mama, Boże, co się dzieje? A tak paniki się okazało.
A jak się czułaś podczas tego pierwszego ataku paniki?
Ja płakałam. Ja myślałam naprawdę, że umieram.
Ale tylko... to było właśnie tak, bo niektórzy na przykład mają takie bicie serca bardzo szybkie.
Właśnie
albo w ogóle
ja nie. U mnie to jest
zawał. Nie wiadomo
u mnie to jest rozwolnienie i wymioty. Mhm. U mnie to jest to w ogóle, jak jechaliśmy teraz, to samo, bo mam jeszcze czasami. I ja nie wiedziałam, co jest grane. Mama gdzieś tam, bo podobno jak była młoda, jakbyśmy małe, miała takie lekkie epizody z tym. Mhm. No więc trafiłam do psychiatry. i powiedział, że najlepiej terapia, ale jak gdzie terapia? Mówię, co mi pomoże? Rozmowa z kimś. Przecież to, mówię, nie, leki. No i lekami długo, ale nie było dobrze. Dla mnie to było jeszcze gorzej i gorzej.
Ale te ataki paniki się powtarzały mimo leków?
Oj, to ileś razy dziennie. Ileś razy dziennie, w nocy czasami, mimo leków, i to dość silnych leków, bo naprawdę dużej dawki leków, silnych, i nie dawały sobie leki rady. Nawet nie były w stanie mnie gdzieś tam wyciszyć, żebym poszła spać. Nie, nie było czegoś.
Czyli cały czas byłaś w takim oczekiwaniu na kolejne ataki, w napięciu?
Tak, i to był w ogóle moment, kiedy ja bałam się wyjść z domu, ale to nawet na własne podwórko, bo mieszkam w domku. Mhm. I tak troszkę tego nie rozumiałam, bo nie wiedziałam, czego się boję, ale ja nie byłam w stanie wyjść na podwórko. Gdzieś później jakoś, no dalej ten zapał, mówię, kurczę, ja chcę coś robić, więc powoli uczyłam się na nowo, mając 20 lat. 20.
Ale wiedziałaś, co to jest? Wiedziałaś, że to są ataki paniki?
Tak.
Wiedziałaś, że to jest nerwica lękowa? To udało
wiedziałam.
Się dobrze, szybko zdiagnozować
tak,
u psychiatry?
Tak, tak. Mhm. Mama na szczęście szybko mnie do psychiatry zabrała i on od razu zdiagnozował, że to jest nerwica lękowo-depresyjna w sumie. Mhm. Gdzieś tam podobno przy stwardnieniu też to występuje, tak mówią. Więc może taki też objaw. I ja mówię, nie no, muszę to, więc powoli. Pierw na podwórko, ale z mamą. Przed furtkę, ale z mamą. Do pobliskiego sklepu z mamą.
A wiesz, czego się bałaś? Czy...
Nie wiem. Bałam się po prostu, że umieram, że umrę. Mhm. I wszędzie z mamą. Ale no mówię, chcę dalej się uczyć, żeby to stwardnienie. Więc zapisałam się do szkoły, takiej dla dorosłych. Na wszystkie lekcje jeździłam z mamą. Trochę taki, śmiali się trochę ze mną. Dziewczyna 20 lat, mhm. a mama na korytarzu czeka, aż skończą się lekcje, ale nie byłam w stanie. W moim mieście miałam taką wytyczoną sobie trasę, gdzie się czułam bezpiecznie, że mogę iść, ale z mamą. A gdzieś dalej nie było opcji, żebym ja poszła, bo nie, bo to, ja mówiłam, strefa bezpieczna. Poza strefę bezpieczną nie byłam w stanie pójść. Wyjazdy, wszelkie marzenia o tym, żeby pojechać nad morze, czy właśnie do Warszawy. Nie. Nie, nie było opcji i ja gdzieś tam zaczęłam żyć, że no nigdy nie stanę na nogi, że to się nie skończy, że to będzie trwało. Ale później te leki jakoś dawały radę mnie tak wyciszyć, że w domu ja sobie żyłam jako taką. No i sobie żyłam.
W domu jest bezpiecznie, nie?
Tak, w domu bezpiecznie. No i gdzieś tak sobie żyłam w tym domu, ale zazdrościłam, albo koleżanka zrobiła prawo jazdy, albo koleżanka pojechała tu, albo to, a ja 20, 21 lat, 22 lata i wszędzie z mamusią.
A byłaś na siebie zła, że nie jesteś w stanie wyjść z domu? Miałaś jakąś taką...
Czułam się gorsza.
Na siebie? Mhm. Że wszyscy, wiesz, chodzą dookoła, tu koleżanka mówisz, robi prawo jazdy, tu ktoś coś, a ja po prostu nie jestem w stanie.
A ja nie jestem w stanie, a bardzo chciałam, ale no mówię, jestem tak zawzięta, że mówię, ja zrobię to prawo jazdy. Z mamą chodziłam, na lekcje jazdy chodziłam z mamą, mama musiała w parku czekać na mnie. I stało się coś niesamowitego, bo idąc, bo mieszkam na obrzeżach miasta, na jazdy, atak paniki, niedobrze i tak dalej, wsiadając do auta, wszystko mijało. Mi przechodziło i do tej pory mam, że ja uwielbiam prowadzić. Uwielbiam jeździć samochodem. No i wracaliśmy, koniec tego. Od nowa atak paniki, mama do domu szybko, bo ja się boję. Teraz to ja się z tego śmieję, ale to było straszne, to naprawdę było straszne. I zdałam to prawo jazdy. To za drugim razem, więc... Ale oczywiście od razu do domu i tak. To ale udało mi się. Skończyłam szkołę kosmetyczną. Później też z atakami paniki, ale zapisałam się do kolejnej szkoły kosmetycznej i też zrobiłam kursy kosmetyczne, więc ja siedziałam w domu, ale to nie było takie bierne siedzenie. Ja coś chciałam robić, ale nie byłam w stanie też koleżanki do pracy. Niektóre tak, no do pracy byś poszła. No ja tak, no ja bym poszła, ale ja miałam w głowie, że ja pójdę do pracy, to ja umrę. Dla mnie, nie wiem dlaczego, nie wiem, co by się miało w tej pracy stać, ale dla mnie to było takie, że no nie, ja tam pójdę, ja tam umrę, ja tam zginę, nie jestem w stanie. I kiedyś nawet tak do mamy mówię, Boże, mamo, co jak ja nigdy nie będę w stanie iść do pracy. Przecież mówiła sobie, nigdy męża nie znajdę, nigdy... Mówię, no gdzieś tam wiedziałam, że nie będę żyć normalnie i to przekonanie się we mnie gdzieś tak umocniło. Potem taki też chłopak był, powiedział do mnie, że jestem gorszego sortu. Mówi, jesteś gorszego sortu, bo kto by chciał być z taką dziewczyną, z którą nie można gdzieś pojechać, nie można czegoś zwiedzić, nie można czegoś zrobić. I to chyba był taki zapalnik.
Ja cię zagotował, ja jestem gorszego sortu, ty
tak,
łama
tak,
się.
Tak, właśnie. Ja mam tak, że każdą porażkę lubię przekształcić w jakiś, i mówię, potęga podświadomości wtedy. Mówię, działamy, zrobiłam sobie tutaj tatuaż po angielsku, you can, potrafisz.
I długo tak siedziałaś w tym domu? W sensie tak siedziałaś w domu, byłaś w tej, to były miesiące czy lata? Bo jak mówisz,
4 lata.
4 lata.
4 lata tak trwało, że ja nie byłam w stanie, no nigdzie, koleżanki tutaj na wakacje. Tutaj jakiś koncert, tu coś, nie. Nie było po prostu
I
opcji.
Cały czas byłaś wtedy na lekach?
Tak. Na lekach, terapia, powiedziałam, że absolutnie nie chciałam.
Nie chciałaś terapii?
Nie, bo wtedy jeszcze myślałam, że co mi da rozmowa z kimś. Mhm. Próbowałam różnych terapii, ale no, co mi dało, jak szłam, a na przykład terapeutka mówi, no ale nie masz się czego bać. Mm-hmm. No tyle to ja sobie mogłam sama
pomagała
powiedzieć.
Ci w ogóle rozmowa z kimś? Pomagała ci rozmowa z mamą? Na przykład jak ktoś cię próbował przekonać, żebyś czegoś spróbowała, to ty w to
wierzyłaś? Denerwowałam się, bo wiedziałam, że nie jestem w stanie i jakby sama czułam, co jest dla mnie najlepsze. I na tamten moment chyba to siedzenie w domu było dla mnie najlepsze. Nie żałuję co prawda tego, bo mówię, dużo kursów porobiłam, mm-hmm. jakieś tam, czy przez internet. Nie było to dla mnie bierne. Teraz uważam, że to jest mój sukces, mhm. bo zrobiłam prawo jazdy, bojąc się wychodzić z domu i zdałam to z drugim razem, więc tak. No ale mówię, ten chłopak właśnie tak mi powiedział, że jestem gorszego sortu i ja wtedy mówię, dobra, robimy tatuaż. No i zrobiłam ten tatuaż, potrafisz. I w każdym ataku paniki było, potrafisz to zwalczyć, potrafisz, mawiaj sobie, że potrafisz. Ale to był 2020 rok. I w styczniu zmarła babcia. Z babcią byłam bardzo zżyta. Ciężko to przeszłam. Zaraz potem w marcu zaczęła się pandemia. W kwietniu zerwał ze mną chłopak, który podobno chciał mi się oświadczyć i zaczęło się strasznie, bo codziennie rano budziły mnie drgawki jak przy padaczce. Ja już wtedy nie wiedziałam, czy to jest nerwica, czy może mnie coś neurologicznie je, bo to był codziennie rano takie drgawki, wymioty, nudności. Potem przyszło lato i doszło do momentu, kiedy bo ja w ogóle nie jadłam. Ja ważyłam 46 kilo, to była sama skóra i kości. Ja się bałam napić wody, bo ja wiedziałam, że cokolwiek wezmę do ust, to mi zaszkodzi, umrę i dziś przyszedł ten moment.
A w tym czasie byłaś u lekarza? Konsultowałaś to z psychiatrą?
Psychiatra tylko, dzieje? Ale on tylko, że leki. I właściwie nie było...
Nie szukałaś innego psychiatry?
Właśnie przyszedł moment, że musiałam, bo dostałam lek, który mi tak namieszał w głowie. Bardzo źle zareagowałam. Wiem, że ludzie, niektórzy z tym lekiem super reagują. Ja zareagowałam bardzo źle. Nie mogłam się w ogóle dzwonić wtedy do tego lekarza. Wtedy moja mama myślała, że ja zwariowałam naprawdę, bo mnie przerażało wszystko, że mamy serce, że coś się rusza w nas, no bo serce, że płuca mamy, czemu my żyjemy, Boże, czemu mamy szklanki, czemu mamy domy. Ja w jakąś taką wpadłam, nie wiem, co to było. Poszłam do innego psychiatry i on powiedział, pomyśl o terapii. I to był moment, ja naprawdę źle się czułam. Mówię, okej. I taka śmieszna historia, bo znalazłam miejsce u mnie w mieście, gdzie chcę iść i były 4 terapeutki i nie wiedziałam do której. Mówię, mamo, napisz karteczki, a ja wylosuję. Bo...
To nie jest dobry sposób na szukanie terapeuty.
A mi właśnie bardzo pomógł.
No to mi pomógł, ale generalnie to trzeba sprawdzić, wiesz,
tak,
terapeuta.
Bo mama właśnie obstawiała.
Czy się poddaje superwizji, jaką szkołę skończył, jakie ma doświadczenie i tak dalej.
Tego.
A jak ty sobie wylosowałaś? Nie?
Ale mama właśnie obstawiała jedną, tata też tą jedną. Ja mówię, dobra, ja losuję i wylosowałam właśnie tą. Mówię, to jest znak. Ale okazało się, że nie ma miejsc do niej. Więc trafiłam do innej pani psychiatry. Przeszłam z nią H3 sesję. Ona mówi, nie. Mówi, ty musisz iść do tej, do której chciałaś, bo ona prowadzi nurt taki, który jest dla ciebie. I jeżdżąc na tę terapię, ile razy ja byłam zapłakana albo z atakiem paniki i niedobrze mi. Ale z każdą terapią ja zaczynałam czuć się lepiej. Prowadziłyśmy zeszyt, w ogóle pokazała mi, że każdy atak paniki to nie jest mój wróg. Ja wcześniej odbrałam to, ja mówiłam, głupi mam organizm, czemu on mi to robi, on powinien być dla mnie, a nie przeciwko mnie. A właśnie ta pani mówi, ale on jest dla ciebie. Ja mówię, to dlaczego mi tak robi? A powiedziała mi doktor psychiatra, że psychoterapeutka, że on chce mnie chronić. Mówi, wywodzimy się jednak od ludzi tam z prehistorii jeszcze. Ja bym tak, oni musieli walczyć z jakimś tygrysem szablozemnym, coś. Oni byli cały czas pod wpływem adrenaliny. Teraz już tego nie mamy, no ale jakieś geny jednak nam zostały i u niektórych to się uruchamia. I mówi, twój organizm nie robi tego przeciwko tobie. W twoim organizmie wytwarza się coś, że on zaczyna się czegoś bać. Nie wiem czego, to jest gdzieś w podświadomości, sama możesz nie wiedzieć, ale pomyśl sobie tak, jest gruby i szczupły człowiek. Ja mówię, no jest. Który szybciej ucieknie? Ja mówię, no szczupły. Ona mówi, no właśnie. Więc kiedy twój organizm myśli, że ma się ciebie bać, czegoś bać, to on chce się pozbyć wszelkich płynów z twojego organizmu. Stąd właśnie wymioty, tak. Nudności, wszystkiego z środka się pozbywa, żebyś ty mogła szybciej uciekać. On nie jest przeciwko tobie, on jest dla ciebie. I jak ja sobie to uświadomiłam, to potem przy tym każdym ataku, to tak mówię, tak mi terapeutka kazała, dziękuję, że mnie chronisz, ale nie ma przed czym. I w rok czasu, w rok terapii, ja zrobiłam niesamowite rzeczy i w ogóle do pracy poszłam. Tak, to był taki dzień, mówię, mamo, idę do pracy. Mama, co ty gadasz? Przecież ty się boisz. Ja mówię, no właśnie się nie boję. Idę do pracy, a co?
Przestałaś się bać, że właśnie, że przy ataku paniki znowu będzie rewolucja, tak?
Ja wiedziałam, że będzie, ale się tego przestałam bać, bo ja wiedziałam, że to jest dla mnie, to nie jest przeciwko mnie, że ten organizm chce dla mnie jak najlepiej, tylko no muszę mu wytłumaczyć, że no dziękuję, ale...
A ty wiedziałaś, czego się boisz? Udało ci się jakoś tak na terapii do tego dojść? Czy, z czego się brały te ataki paniki? Czy one się z czegoś brały?
Właśnie nie wiem, czego się bałam. Podejrzewamy właśnie, bo no, z dysfunkcyjnej rodziny jestem, że to gdzieś ta moja przeszłość. Gdzieś ta przeszłość też bardzo, w ogóle robiliśmy też badania, bo być może była taka opcja, że stwardnienie zaatakowało mi część mózgu, bo to jest choroba mózgu, odpowiedzialną za psychikę. I że to może być od tego, ale były badania, no nie, na szczęście nie, bo miałam powiedziane, że jeżeli to by było od stwardnienia, no to mogą mi jedynie nauczyć z tym żyć, ale tego się nie pozbędę. Jeżeli od psychiki, to jesteśmy w stanie to dużo zniwelować.
I to pomagało ci, że jak przychodził ten atak paniki i zaczynały się rewolucje biegunkowo-wymiotowe, to mówiłaś sobie, że ej, nic się nie dzieje, jakby nie musisz mnie chronić, mój drogi organizmie.
Tak.
I to łagodniało i ustało.
Tak, właśnie takie pokochanie tego, nie walka ze samą sobą, nie żal do siebie, bo to ja czułam się, mówię, ja się czułam gorsza. Ja się nie czułam kobieca, bo mówię, jak dziecko, no mam 20, tam 1, 2, 3 lata, a nie jestem w stanie robić tego, co wszystkie zdrowe dziewczyny. I no to było takie dla mnie dosyć męczące, a jak poszłam tej pierwszej pracy, ja odżyłam i nie powiem, tam też mi się zdarzało ataki paniki, ale wtedy było organizm, dziękuję ci, ale nie musisz mnie chronić, jest wszystko okej, już... I jesteśmy bezpieczne. Sama, pokochanie samej siebie, tego swojego wewnętrznego dziecka, bo gdzieś tam każdy ma to wewnętrzne dziecko. I ono jest u niektórych zaniedbane. No u mnie prawdopodobnie tak było właśnie. I musiałam po prostu sama sobie dać tą miłość tą i dojść do momentu, w którym wiedziałam, że to nie od kogoś zależy moje szczęście, tylko ode mnie samej.
I że nic ci nie zagraża, jak się pojawisz między ludźmi, jak wyjdziesz na zewnątrz.
Dokładnie. Podróże. Z podróżami dalej mam problem. Nie powiem, że nie. Jednodniowe jak najbardziej, ale boję się gdzieś tam dalej zostać na noc. Znaczy dalej, na przykład do Warszawy, zostać na noc w Warszawie, to mamy 100 kilometrów, już jest dla mnie daleko. Gdzieś tam 30 od domu to jeszcze jest okej. Czy tam 50, ale 100, ale wiem, że muszę to robić, bo zrobię to raz, drugi, piąty, dziesiąty i pokonam to.
No, z lękiem tak jest, że trzeba próbować, trzeba się z nim mierzyć małymi krokami, ale wychodzić trochę z tej swojej strefy komfortu.
Bardzo miałam takie marzenie pojechać nad morze. Mhm. O, jak ja chciałam nad morze, no ale daleko i właśnie jeden z moich, no już były chłopak, mówi, jedziemy na cały dzień. I ja mówię, jak na cały dzień? On mówi, budzę cię o drugiej w nocy. Prześpisz całą drogę, o 6 obudzisz się w Gdańsku. I faktycznie tak zrobił. Spędziliśmy cały dzień nad morzem, wieczorem wróciliśmy. To był dla mnie taki sukces. Pamiętam, no bo jeszcze jeść poza domem, no bo to wszystko się o brzuch odbywa. I wieczór jestem jeszcze w tym Gdańsku, mówię, a zjem i to coś smażonego tutaj właśnie z tej na plaży.
Taki, co ma być, to będzie.
Co ma być, to będzie. I ja jak to jadłam do mojej terapeutki, napisałam zdjęcie, że gdzie jestem, co robię. I to był taki mój ogromny sukces, naprawdę. I gdzieś tam właśnie po roku tej terapii dalej staram się gdzieś tam kontynuować tę terapię, ale już wiem, co mam robić. Dzisiaj też przed wyjazdem tutaj, no rewolucje żołądkowe, ale ja już się nawet śmiałam. Mówię, no, dziewczyno, mówię, jedziemy. Co ma być, to będzie. Będzie fajnie. Ale to mówię, to mi terapia. Faktycznie terapia, gdzie ja byłam totalną przeciwniczką. Ja rękoma i nogami się broniłam, bo no co mi da rozmowa z kimś. Ale jednak jak terapeuta jest taki, to... On pokazał mi, co ten mój organizm robi, że to nie jest przeciwko, a dla mnie, że on się o mnie troszczy, że i gdzieś jak odkryłam tą miłość do siebie, to naprawdę się mogą dziać rzeczy niesamowite. A ze stwardnieniem to też jest taka historia, że co jadę na badanie, tym młoteczkiem puka w ogóle ręce, nogi, nie ma reakcji. Totalnie nie ma reakcji, a ja gdzieś tam dalej.
A na stwardnienie już to jest tak, że bierzesz leki jakby do przewlekle do końca życia, czy
tak.
Nie?
Tam wcześniej wspomniałam, że są trzy rodzaje stwardnienia i właśnie to jest taki, jest postać rzutowo-remisyjna. ona jest najłagodniejsza, to jest ta moja, czyli jest rzut, trafiam do szpitala, dostaję leki, wychodzę do domu, jest w miarę okej. Okay. No i potem znowu jest jakiś tam rzut, dostaję leki. Jest postać pierwotnie postępująca, czyli jest ten pierwszy rzut i on jakby się tak nie cofnie. Raczej ta niepełnosprawność cały czas postępuje. Jest jeszcze postać wtórnie postępująca. No i właśnie ta wtórnie, to chodzi tylko o to, że ta moja rzutowo-remisyjna po iluś latach przeradza się w tą wtórnie postępującą. Czyli, że może przyjść moment, że ta niepełnosprawność zacznie się...
Może, ale nie musi, tak?
No mam nadzieję, że nie. Liczę na to, mam dobrze dobrane leki. No i biorę, bo nie ma leków, które wyleczą. Są leki hamujące postęp tej choroby, tak? No ale wiem, że teraz już po tych 10 latach są też jakieś leki na te postępujące postacie. 10 lat temu nie było. Były tylko te trzy i no całe szczęście, że ten jeden mi pomógł, ale tak.
Co ci pomaga tak na co dzień, jeżeli chodzi o obsługę nerwicy lękowej i ataków paniki?
Staram się w każdym dniu znaleźć coś, co mnie bardzo cieszy i to są takie naprawdę małe rzeczy. Chyba też mi terapia tego nauczyła, bo ja zawsze lubiłam kawę, smak kawy. Ale mając nerwicę, ja jej nie piłam w ogóle, no żeby jeszcze nie pobudzać tych nerwów. I na przykład na sam początek dnia uwielbiam poranki, bo ja się budzę jeszcze jak jest słońce, to jest już w ogóle. Wstaję, robię sobie kawę i że mogę wyjść na balkon i napić się kawy. I dla mnie to już jest taka radość. Mnie przepełnia, jakbym wygrała jakąś fortunę po prostu w tej kawie. I za chwilę, jak coś mnie próbuje złapać, to też wiesz, wiersz Wisławy Szymborskiej mnie często uspokaja, bo tam jest czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem. Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. I też w atakach paniki potrafię sobie ten wiersz powtarzać, bo też piszę, napisałam jedną książkę, kilka wierszy, też udało się, że gdzieś tam wyszły, zostały opublikowane, więc gdzieś ten wiersz tak mi wszedł w pamięć i go sobie recytuję, no i faktycznie wszystko, co złe w końcu mija, tak, no nie może być wiecznie pod górkę, nie będzie zawsze źle i tak.
A przy tych, przy leczeniu nerwicy i tych rewolucji, żołądkowo-jelitowych. Przeszłaś też przez, bo fakt, że szybko dostałaś diagnozę, że to jest to, no. Bo jak zaczynają się dziać takie rzeczy, no to zanim, bardzo często zanim się właśnie trafi do psychiatry, to najpierw jest gastrolog, wszyscy dookoła, 700 diet, badania na wszystkie obciążenia świata, glukozy, laktozy i inne rzeczy. A często, nie mówię, że zawsze, ale często kończy się to jednak skierowaniem na wizytę u psychiatry. U ciebie jakby to było najpierw, ale czy w międzyczasie też próbowałaś jakoś zapanować nad, albo załagodzić te problemy żołądkowe właśnie dietami, jakimś takim poszukiwałaś, czy od razu wiedziałaś, co to jest?
Od razu, bo ja w ogóle miałam taką skłonność od dziecka. Ja pamiętam, jak byłam mała, zawsze panicznie bałam się szpitali i wymiotów. Nie wiem dlaczego. I mi to mama opowiedziała, no ja nie pamiętam, bo byłam mała, że często z tym brzuchem miałam problem. Ja pamiętam, kiedyś byłam na USG brzucha, tylko, ale to jest taki przebłysk. I mama mówi właśnie, że często tak było. W ogóle opowiedziała mi historię. Mówi, że było tak, że tata pracował, a mama wychowywała mnie i siostrę. I mama w pewnym momencie poszła do pracy. I ja pamiętam, że jak mama poszła do tej pracy, to ja pamiętam tylko, że dużo wymiotowałam, ale nic więcej nie pamiętam. A mama mi to opowiedziała. Teraz jak jestem dorosła, zupełnie inaczej to patrzę. Powiedziała mi, że to było tak, że ona poszła do pracy i ja zaczęłam wymiotować. Więc mnie zabrali do lekarza, dostałam leki, ale one nie działały. Za 3 dni znowu do lekarza, dostałam zastrzyki na te wymioty, ale to nie działało i w końcu nie wiedzieli. Ta pani doktor powiedziała do mojej mamy, a coś się zmieniło w domu? A mama mówi, poszłam do pracy. I pani doktor mówi, niech pani nie idzie 2 dni do pracy, jak rękę odjął. Ja przestałam podobno wymiotować, wszystko mi minęło.
Czyli to na tle nerwowym od razu
gdzieś tam
dziecka.
Takie przywiązanie do mamy było, nie wiem, jakaś zmiana po prostu. I to, że mama też miała epizody takie delikatne w młodości, to gdzieś ta mama wiedziała, że to mi nic nie jest, że to jest nerwica, ale dużo osób, z którymi gdzieś tam się widzę, nie zdają sobie sprawy. One na przykład myślą, że to na pewno jest coś od serca, albo że to ciśnienia.
Albo coś zjadły złego.
Tak, ale jeżeli na przykład mają atak paniki i ja wiem, że to jest atak paniki na oddech, mówię, nie jesteś chora, to nie, na pewno to jest coś do lekarza i faktycznie multum tych lekarzy przejdą, zanim trafią faktycznie do psychiatry, a nasza głowa jest w stanie wszystko naprawdę zrobić.
Ale wiesz co, bardzo wiele osób, z którymi rozmawiam i rozmawiałam też w programie, to po pierwszym ataku paniki, w trakcie pierwszego ataku paniki miała wrażenie, że ma zawał, udar, wszystko naraz i umiera. I bardzo wiele osób też lądowało na przykład na oddziale ratunkowym, gdzie, wiesz, badano serce, a tam się okazywało, że nic się nie dzieje, nie? Że to jest atak paniki. I potem przy drugim, no już się wie, że to jest atak i to mija, ale to uczucie w trakcie ataku jest koszmarne. Wiem, bo miałam.
Tak, to jest dramat. No, tak jak napisał doktor Nerwica, to jest umieranie za życia. I faktycznie ja za każdym razem bałam się, że umieram, ale to nie jest takie lekkie umieranie, to jest w męczarniach. Ja to na przykład tak mówię, że jak są kary więzienia dla tych najgorszych tam zwyrodnialców, to ja powiedziałam, powinni wymyślić tabletkę, w której ma się atak paniki, bo więzienie to jest nic w porównaniu. Mówię, oni powinni mieć nieustanny atak paniki. Oni sami się poprosili po prostu o śmierć.
No, bo to jest takie, tak, to jest takie więzienie we własnym ciele i we własnych myślach i w tym, co robi organizm. No i jest to straszna przypadłość. Taka niezrozumiała przez wiele osób i ignorowana i też wstydliwa, no bo co powiedzieć, no mam, tak. Chociaż coraz więcej się teraz mówi na szczęście o atakach paniki, ale wiele osób no, cierpiało w samotności, no bo co powiedzieć, mam tak, zawał, no, umieram.
Mówię, ja czułam się gorsza bardzo, bo no mówię, gdzieś tam ani wyjechać ze mną, co wiedziałam, że ja mam dużo wartości w sobie, to gdzieś tak jednak było to poczucie. Ile razy ja na przykład usłyszałam, no stwardnienie to tam, jakbyś na wózku wylądowała, to z wózkiem da się jechać wszędzie, no ale tobie głowa nie pozwala. No to było przykre, ale...
A tak odsunęłaś się od ludzi, od znajomych, będąc w tym domu?
Nie, starałam się, nie starałam się zapraszać właśnie do siebie. Ja jestem w ogóle bardzo ekstrawertyczna. Ja lubię z ludźmi przebywać, lubię dużo mówić.
Tylko w domu.
Wtedy nie. A teraz właśnie już tak, no teraz tak naprawdę no, mam 27 lat i ja dopiero teraz zaczynam smakować życia, zaczynam gdzieś jeździć dalej, coś zwiedzać, ale śmieję się, że do 30 się naprawię.
Ale nie jesteś popsuta, wiesz o tym, że nie jesteś popsuta.
Znaczy na pewno nie żałuję, bo wiem, że i jedna choroba i druga dały mi ogromne doświadczenie, ogromną wiedzę i wiem, że mogę pomagać innym. Też z tym stwardnieniem przed mężem, na przykład wzrok straciłam na prawe oko. I faktycznie gdzieś na to oko, no nie widzę za bardzo i są gdzieś tam momenty, ktoś jak na mnie patrzy z boku, to mówię, ale nie widać, ale nikt nie wie, jak ja się czuję w środku. To jest takie właśnie, ja się śmieję, magia internetu, też w internecie ktoś coś zobaczy, to jest takie...
Aż oczywiście, no.
Tak, a nie wie, co siedzi tak naprawdę w człowieku. Ja w ogóle, jak zachorowałam na to stwardnienie, ja byłam przechuda. Ja 46 kilo ważyłam i dużo osób, o, anoreksja, o, nie jesz, jak ty wyglądasz, ale mówię, no ja każdą porażkę chcę w sukces. Jeszcze wtedy nie miałam nerwicy. I mówię, kurczę, modelki są takie chude. I ja założyłam sobie portfolio i faktycznie znalazłam fotografa wtedy w Warszawie. Zaczęłam mieć sesje zdjęciowe i gdzieś tak poszłam w ten fotomodeling. Mówię, jak jestem taka chuda, to mówię, to trzeba to wykorzystać jakoś. No a przełom przeszedł właśnie w tym 2020, kiedy ja poszłam na terapię i ja nie chciałam być tak chuda. Ja po prostu byłam, więc chciałam jakoś to wykorzystać na dobre, ale ja się źle wtedy z tym czułam. I w terapii się nauczyłam, żeby jeść i też sport. Zaczęłam sport i gdzieś ta masa mięśniowa mi wzrosła, no i gdzieś tak już nie jestem tak wychudzona, jak byłam, ale teraz. I wtedy też tego tak nie widziałam, ale jak teraz patrzę na te stare zdjęcia, blada, chuda, wory pod oczami, taka chodząca śmierć, naprawdę. I masakra. Dobrze, że ja wtedy tego tak nie widziałam, bo myślę, że załamałabym się tak samo jak z tymi wynikami właśnie tych moich badań, że ja ich wtedy nie czytałam, bo też myślę, że nie potrafiłabym tak walczyć. Że byłoby ciężko.
Co jeszcze daje ci terapia, oprócz tego, że nauczyłaś się reagować na te ataki paniki? Wiesz, dlaczego one się wydarzają i co z nimi robić? Czego cię uczy?
Tak naprawdę terapia, ja uważam, że jest dla każdego dobra, bo uczy wszystkiego, uczy miłości do siebie, uczy tego, że tak naprawdę całe życie spędzamy sami z sobą i to my sami z sobą musimy być szczęśliwi, nie uzależnić tego szczęścia od drugiej osoby. Pokazuje też, jak działa nasz organizm. Jest niesamowity po prostu. Psychika nasza, mnie to bardzo ciekawi. Mówię, ta psychika jest wszystko. Człowiek jest w stanie wmówić sobie dosłownie wszystko, więc to też mi daje terapia. I ja powiedziałam, że nawet jak się pozbędę nerwicy całkowicie, ja chcę być w terapii. Ale to chcę być dlatego, żeby rozwijać siebie. Myślę, że daje mi to taki rozwój osobisty bardzo, bo To jest niesamowita wiedza. Miałam też pomysł przez pewien czas, bo maturę też zdałam, mówiła się, uczyłam wszystkiego, iść na studia właśnie, żeby jakimś psychologiem zostać, bo chciałabym pomagać ludziom, też właśnie ludzie ze stwardnieniem. Raz napisała do mnie dziewczyna, nie ma stwardnienia, ale ma nerwicę i panicznie boi się, że ona zachoruje na stwardnienie. Ona mi wysłała swoje wyniki badań, gdzie mówię, dziewczyno, masz tak piękne wyniki, że ja nigdy takich nie miałam. Nie masz stwardnienia. A ona gdzieś tak się boi tej choroby, że na siłę szuka u siebie objawów i człowiek jest sobie w stanie wmówić takie objawy, które gdzieś tam, no nie, to nie jest stwardnienie. A poza tym powiedziałam jej, mówię, ze stwardnieniem da się żyć. Mówię, ja na moje stwardnienie mówię stwardnionko. To jest mój przyjaciel. I zawsze się śmieję, że ja jestem dwa w jednym. Jest nas dwóch, ja i mój mózg. Mhm. Mówię, jesteśmy w jednym ciele.
Jesteście dogadani, czy nie bardzo?
Jesteśmy dogadani. Ja powiedziałam, możemy żyć w jednym ciele. I powiedziałam, stwardnienie, nisz sobie ile chcesz w tej głowie. Rób zmiany w całym mózgu, ale ja tu się chcę czuć sprawna. Jeżeli ja mogę się czuć sprawna, nieważne co tam się dzieje, to niech robi co chce. Mówię, ty nie ingeruj mi tutaj, w moje, to co ja chcę robić. I myślę, że to jest ważne, takie... stworzenie sobie z choroby takiego przyjaciela, ja to sobie wyobrażam jak takiego stworka i że po prostu musimy dzielić to jedno ciało, ale mówię, stawić granice i myślę, że to bardzo dużo daje.
A czujesz się taka wyniszczona, zmęczona przez chorobę, nie?
Nie, czuję się, teraz czuję się silna i właśnie chcę innym ludziom dać tą nadzieję, że, bo ze mną naprawdę było źle. Ja pamiętam, jak ten lekarz wszedł, mówi, nie wiem, czy ty nie umierasz. Ja pamiętam, jak ja leżałam w tym łóżku, tą słomkę w ogóle taką plastikową do picia. Ja mam do tej pory sobie zachowałam te bransoletki ze szpitali cały. Mam taki, że można wstać. Można. Jak się człowiek, to można naprawdę wszystko. Siostra też moja studiowała AWF, powiedziała, że jest pamięć mięśniowa, więc te nogi, jak ja ich nie czułam, to na mnie nimi ruszała, żeby ta pamięć mięśniowa gdzieś tam była. I można, naprawdę można pokonać się wiele, ale trzeba chcieć.
Która choroba była, czy w ogóle tak, może to jest źle postawione pytanie, bo nie chcę mówić, która była taka mocniejsza,
czy gorsza,
ale z którą było ci trudniej? Czy z tą, która tak ci, wiesz, odebrała władzę w nogach, w ciele powoli, czy właśnie z nerwicą?
Właśnie to jest niesamowite, bo stwardnienie to jest choroba jednak mózgu, układu nerwowego. Ja w pewnym momencie nie mogłam mówić, miałam rzuty na słuch, na wzrok, na poruszanie się, na czucie, na wszystko, tak, załatwianie się. A uważam, że dużo gorzej jest nerwica. Uważam, że jest dużo gorsza. I właśnie mając, ja tak z mamą rozmawiałam, mówię, mając chorobę i fizyczną, i psychiczną, uważam, że psychiczna jest dużo gorsza. Dużo ciężej. Uważam, że atak paniki jest dużo gorszy od jakiegokolwiek rzutu stwardnienia. Bo gdzieś na tą fizyczną są jakieś tam leki, tak? Czy to sterydy, żeby to chociaż zahamować. A jak psychika pójdzie, to nie zawsze ten lek pomoże. Człowiek jest tak, zamyka się w takim błędnym kole, że on nie może z tego wyjść. I to uważam, że tak, z ręką na sercu jestem w stanie powiedzieć, że nerwica uważam, że jest dużo gorsza. Gdzieś tam choroba psychiczna, gdzie... No przynajmniej do momentu, dopóki człowiek sobie nie uświadomi tego, jak to działa, dlaczego to działa, skąd to się wzięło, to myślę, że jest dużo gorsza.
Umiesz dzisiaj powiedzieć, że jestem z siebie dumna, bo wygrałam, bo wygrywam, bo nie poddałam się?
Tak. Uważam, że wygrałam, spełniam swoje marzenia, mam ich jeszcze dużo do spełnienia, ale uważam, że wygrałam i jestem bardzo dumna, ale jestem w ogóle wdzięczna za chorobę. Czasami ktoś się pyta, mówi jak, a ja mówię, że stwardnienie tak naprawdę mnie uratowało. I naprawdę ja dziękuję Bogu za stwardnienie. Bogu Wszechświatowi, kto wierzy, to... Bo to było gimnazjum. Gimnazjum to był taki okres buntu jednak. I człowiek tam pierwsze papierosy, gdzieś tam pierwszy alkohol. I ja się śmieję, że w gimnazjum kto był gorszy, ten był fajniejszy w szkole. No ja też chciałam iść tą ścieżką z koleżankami i gdzieś tam nawet już zaczynałam iść tą ścieżką i nagle mi te nogi zaczęły drętwieć, więc ja myślę, że ktoś, kto mnie tam chroni, dał mi to po to, że to było... Nie, to nie, bo mi się podobali takie chłopaki, dreściki, takie cwaniaczki, to był ten okres pół roku. A mi światopogląd się zupełnie w drugą stronę. Nie, stabilne życie, normalny facet, uczenie się... Więc ja tak naprawdę dziękuję za chorobę i myślę, że to był ten przełomowy moment, że jak ja podziękowałam Wszechświatowi Bogu, no mówię, zależy kto w co wierzy, podziękowałam za to, że faktycznie to też nie było przeciwko mnie. To też było dla mnie. Ja jestem wdzięczna za jedną i za drugą chorobę, bo tyle, co mi dało doświadczenia i wiem, że mogę teraz ludziom pomagać. piszą do mnie, czy osoby chore na stwardnienie, czy z nerwicą, które się boją stwardnienia, albo w ogóle z nerwicą, jak radzić sobie, co robić. Jak ja wiem, że mogę się tym podzielić i mogę im pomóc. Ja lubię pomagać.
Jak sobie radzisz, kiedy są słabsze momenty? Co ci szkodzi, a co ci pomaga? Na co musisz zwracać uwagę, wiesz, żeby tak w tym pędzie życia jednak czasem się zatrzymywać? No bo po kryzysach psychicznych to już trzeba bardzo uważać na taką higienę życia po prostu.
Tak, i w stwardnieniu też na przykład nie możemy się przegrzewać. Mhm. I ostatnio zrobiłam przeogromny błąd i powiedziałam, że to chyba było po to, żeby takie stop, zobacz, co się dzieje, bo były te upały. No ja na słoneczku i trochę faktycznie pędziłam do miasta, tu autem, gdzie ciepło, gorąco. I siedziałam i ja nagle tak, Boże, nie widzę. Mm-hmm. Jak nie widzisz? Zaczęłam tracić wzrok na zdrowe oko. I ja się przeraziłam. Ale nauczyłam się, że ta choroba jest taka, że ona czasami lubi dać o sobie znać, na przykład przed miesiączką, albo jak organizm osłabiony, lubi coś dokuczyć. Więc miałam takie stop. Okej, okay, chłodzimy się. I ja pamiętam, wzięłam wiatrak do pokoju, nakryłam się mokrym prześcieradłem, piżamę całą zmoczyłam, i żeby się ochłodzić. I mówię, przysnę, obudzę się. I faktycznie, gdzieś tam się obudziłam, już było okej. Okay, ale był taki moment, że no muszę się czasami zatrzymać, właśnie dbać o to, żeby się nie przegrzewać, o tą głowę, żeby się gdzieś w tą głowę raczej nie uderzyć, żeby ją chronić przed słońcem. Takie to są rzeczy, gdzie lubię być na słońcu, ale muszę z umiarem. Nauczyłam się, że dziennie mogę być godzinę na słońcu. Dalej muszę już się chronić, więc to jest też kwestia nauczenia się żyć z chorobą, dopasowania choroby do swojego życia. A jeśli chodzi o nerwicę, to czasami jak za dużo na siebie wezmę, że tutaj polecę, to zrobię, to biegnę, to też czasami gdzieś wtedy mam takie stop. Pomaga mi takie wyciszenie się, usiąść sobie, wziąć książkę i sobie poczytać, zapalić melisy albo spacer.
A jak czujesz, że już jest za dużo?
Jak to czuję? No, zaczyna się właśnie myśli, zaczynają być takie, że coś złego się wydarzy, że...
Czyli taki lęk się nakręca,
tak? Tak, brzuch mnie zaczyna boleć, zaraz chyba coś będzie się działo i wtedy wiem, przesadziłaś, robisz stop, 3 oddechy, ale nic się nie dzieje. To jest tylko nerwica, życie dalej jest piękne, bo mam jeszcze trochę takich celów, które chcę osiągnąć i dążę do tego. Na pewno książkę chcę właśnie wydać. Mam jedną napisaną. Bo ja też mówię, że w tym całym stwardnieniu miłość mnie też trochę uratowała, bo...
No, miłość leczy.
Leczy, naprawdę. Bo
ratuje,
to był,
leczy.
Bo to był taki moment, że mówię, że ja takich cwaniaczków lubiłam. Takich, no. A gdzieś tam pojawił się chłopak, który w ogóle mi się nie podobał. Totalnie. Ale on został. Wszyscy odeszli. A on gdzieś tam był. I faktycznie byliśmy razem i on mnie nauczył tej potęgi świadomości. Puścił mu film Sekret. To pamiętam moment, mówi, napiszemy na suficie, jestem zdrowa. I codziennie rano, jak się budzisz, patrzysz w sufit, jesteś zdrowa. I codziennie sobie to powtarzać.
Wspaniałe hasło. Na sufit.
Na suficie.
Na dzień dobry.
Zwykłymi akwarelami. Jestem zdrowa, napisaliśmy. I faktycznie się budziłam, codziennie patrzyłam na to i mówi, wmawiasz to sobie. Nie, tak nie jest, ale ty sobie to wmawiasz. Też takie na przykład, jak miałam rzut na nogi. I ja nie piję alkoholu, nigdy nie piłam. I tak chodziłam, to mówię, no przynajmniej wiem, jak się czuję pijany. Staram się śmiać z tego, co się działo. Jak coś było, to obracać w żart po prostu. Jak miałam na przykład na kołowrotki w głowie rzut i gdzieś tam przez to miałam wymioty, to mówię, no mój organizm jest mądry.
Ty nie musisz pić alkoholu, żebyś
tak, ja mówię, mój organizm jest mądry, on się oczyszcza sam, detoksykacja jest teraz, więc wszystko obracać w żart starałam się i to też właśnie gdzieś mi tak bardzo dużo dało mu takiego faktycznie kopa do działania, do życia.
Czego ci życzyć? Żebyś z noclegiem gdzieś pojechała na 48 godzin przynajmniej.
Tak, taki chyba.
A myślałaś sobie o tym na przykład, co najgorszego może się stać? Bo ja przy takich, wiesz, atakach paniki i w ogóle przy analizie wszystkich moich lękowych zachowań, myślę sobie, okej, po pierwsze, ale czego ja się tak naprawdę boję? No i okazuje się, że wcale...
Niczego, tak. Nie wiadomo czego.
Ale co najgorszego może się stać? I tak na przykład jak muszę na jakiegoś maila trudnego odpisać. Co najgorszego może się stać, jak na przykład odmówię? No nic.
No
jakby
nic.
Jakby no. Moje życie, mój byt, nic od tego, nie zależy od tego maila. I tak sobie myślę, no nic się nie stanie. Świat się nie zawali. Oczywiście ja się boję tego odrzucenia. Już teraz wiem o to, żeby wszyscy byli zadowoleni, lubili mnie i była akceptacja, ale no to najwyżej ta osoba stwierdzi, okej, dobra, to nie chcę z tobą, nie wiem, współpracować. No i co, świat się nie zawali. Więc taka, wiesz, analiza, co najgorszego może się stać? A ty tak się zastanawiałaś nad tym, co najgorszego może się stać, jak pojadę i będzie ten atak paniki?
myślałam, nie wiem dlaczego, ja się strasznie boję, mam taką wizję w głowie, że przyjeżdża po mnie pogotowie i chyba, że ja umieram. Chyba, że ja że umrę, że po prostu wszystkich tu zostawię, a nie chcę. Nie chcę, ja jeszcze dużo rzeczy chcę w życiu zrobić i kocham ludzi, którzy są blisko mnie i chyba to mnie tak przeraża, że boję się po prostu, tylko dlaczego, jaka jest różnica, czy ja umrę w Warszawie, czy u siebie w domu. Ale gdzieś to myślenie, ale mówię, zwalczę to. Wiem, że to teraz już jestem na takim etapie, że ja wiem, że to zwalczę. To jest, ale się tym nie przejmuję, bo ja wiem, że ja jestem w stanie to pokonać. Teraz już to wiem, a kiedyś nie.
To życzę ci, żebyś pokonywała wszystkie trudności, a te, których nie udaje się pokonać, żebyś zaakceptowała i była dla siebie łagodna. I nie myślała, że jesteś gorsza i że to jest twoja wina.
Przyda się, dziękuję.
Dzięki wielkie, że opowiedziałaś swoją historię.
Również dziękuję, że mogłam w ogóle opowiedzieć, bo może ktoś właśnie będzie potrzebował takiej rozmowy.
Na pewno.
Napisać, można pisać do mnie i zawsze pomogę.
Dzięki.
Dziękuję również.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.